Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Witam Państwa, jestem człowiekiem, który zdaje sobie sprawę z tego, że te temperatury, które od kilku lat mają miejsce, nie są rzeczą normalną. To znaczy normalną, co to znaczy normalną? No właśnie, co to znaczy normalną? A powiedzmy sobie, wcześniej, no, żyję 70 lat, więc trochę pamiętam. Wcześniej temperatury, podział na pory roku, wiosna, lata, jesień, zima, był jakby oczywisty, prawda? Teraz już zdecydowanie nie. Teraz mamy w zasadzie zimę i to kiepską, w miarę ciepłą i lato gorące, upalne. Więc coś się zdarzyło. Natomiast bzdurą kompletną, absolutną bzdurą, i dla mnie to jest od początku do końca jasne, jest to, że za te zmiany odpowiada człowiek. Myślę, że człowiek nie odpowiada za żadne zmiany. Za żadne, powtarzam jeszcze raz, żadne zmiany dziejące się na Ziemi. Oczywiście nie mówię o sytuacjach, w których działalność człowieka potrafi zniszczyć środowisko, czyli glebę, wodę, powietrze, tak jak to ma miejsce jeszcze niestety w Chinach. Ale nie tylko, bo proszę, ja ci Państwo, jak powiedziałem, ja żyję wystarczająco dużo lat i pamiętam lata 60., koniec chyba 60., początek 70. lat, kiedy Mississippi i Missouri, dwie największe rzeki Stanów Zjednoczonych, były ściekami. Tak, proszę Państwa, były ściekami. A sprawdźcie teraz. No. A czy innymi słowy, to, co się działo w różnych miejscach na świecie, nic nie jest stałe, prawda? No ale wracając do tego ocieplenia. Otóż, jak Państwo wiecie, 99,9% tekstów zapewnia nas wszędzie, gdziekolwiek się tylko człowiek ruszy, że globalne ocieplenie wydaje się być naukowym pewniakiem. Czyli to jest pewne i w ogóle nie ma co o tym dyskutować, a jeszcze pewniejsze jest to, że to zrobił człowiek i w związku z tym człowiek musi za to płacić. Znaczy oczywiście, no nie ci bogacze muszą płacić, tylko my, zwykli ludzie, bo to my jesteśmy od płacenia, nie? Oni są od zgarniania pieniędzy, a my od płacenia. No więc musi ktoś za to zapłacić, czyli my. I o to chodzi. No przecież cała ta afera związana z globalnym ociepleniem jest nakręcana tylko i wyłącznie po to, żeby udowodnić, że to my, ludzie, zwykli ludzie, nie zamożni, nie bogaci, nie bogacze, są winni temu, a my po prostu zwykli ludzie, tacy, tak jak ja, jak Państwo. No i właśnie o to chodzi, żeby nam zrobić wodę z mózgu. Że to tylko to jest pewne i w związku z tym my mamy coraz więcej płacić i coraz więcej i w dodatku cieszyć się z tego, że płacimy. A jaka jest prawda? Tego nikt nie wie. Właśnie od tego trzeba zacząć. Tego nikt nie wie. Ale istnieje teoria, że do roku 30 ludzkość może czekać już rozpoczęcie małej epoki lodowcowej. I taki artykuł mam Dinteria i przedstawię go Państwu dlatego, że to dotyczy nas wszystkich. Czy żyjemy w Australii, czy żyjemy w Polsce, czy w Chinach, czy gdziekolwiek indziej, to dotyczy nas wszystkich. To, jak zachowuje się nasza planeta, jak zachowuje się pogoda na naszej planecie, to dotyczy nas wszystkich. I cytuję lead tego artykułu. To jest, jak powiedziałem, z niemieckiego portalu dla Polaków The Interia z 22 sierpnia. Globalne ocieplenie wydaje się obecnie naukowym pewniakiem. Zwolennicy antropogenicznego ocieplenia daliby się pokroić za to, że w przyszłości będzie tylko cieplej. Tymczasem nie brakuje opinii sugerujących wręcz przeciwny rozwój wypadków. Może nas czekać globalne ochłodzenie. Opierając się na teorii, cytuję tekst. Na teorii globalnego ocieplenia można uwierzyć w to, że w nadchodzących dekadach będzie tylko cieplej. Fakty są jednak takie, że żyjemy w tak zwanym interglaciale, czyli okresie między kolejnymi zlodowaceniami. Wcale nie ma konsensusu naukowego co do tego, w jakim kierunku pójdą zmiany klimatu. Nie brakuje ekspertów, którzy twierdzą, że obecne anomalne zachowanie Słońca zwiastuje raczej nadejście kolejnej epoki lodowcowej, która może nastąpić już w ciągu następnej dekady. Jest powszechnie znanym faktem, że gdy kończy się interglacjał, następuje globalne ocieplenie. Ten interglacjał, przypominam, to jest okres między kolejnymi zlodowaceniami. Globalne ocieplenie. Powoduje to roztapianie słodkiej wody, która dociera do oceanu, zaburzając prądy oceaniczne. To skutkuje szaloną pogodą i zamrażaniem obszarów wcześniej ogrzewanych przez ciepłe prądy, jak Golfstrom. Tu jest, notabene ten artykuł jest tragicznie napisany przez jakiegoś tumana, który nie rozumie do końca, o czym pisze, albo, nie wiem, może pisał to na bani, pojęcia nie mam. W każdym razie strasznie, znaczy są takie skróty myślowe robione przez tego ćwoka, notabene nie wiem, jak on się nazywa, że ja przecież rozumiem, o czym tutaj mowa, ale jak on pisze, że ciepła woda dociera do oceanu, to skutkuje szaloną pogodą i zamrażaniem obszarów wcześniej ogrzewanych przez ciepłe prądy lub jak Golfstrom. Problem polega na tym, że to powinno być odwrócone. Że szalona pogoda wynika na obszarach oceanicznych, wynika z ogrzewania ciepłych prądów przez tą wodę, która spływa z kontynentu i schładzania Golfstromu i w związku z tym zamrażania obszarów wcześniej ogrzewanych. Czyli z tego zdania, to zdanie powinno zupełnie inaczej wyglądać. No ale cóż. Cytuję dalej. Główny czynnik wpływający na ziemski klimat to aktywność słoneczna i pozostaje ona teraz na rekordowo niskim poziomie. No właśnie. To zdanie stoi zupełnie w poprzek tezom tych ekoterrorystów, którzy twierdzą, że to człowiek wszystkiemu jest winien. Nie, bzdura. I że to CO2 oczywiście wszystkiemu jest. To jest kompletna bzdura, bo CO2 nie jest wcale najważniejszym gazem cieplarnianym. Powtarzam od zawsze, największym gazem cieplarnianym jest parawan. I teraz mówię jeszcze raz to przeczytam, żebyście Państwo mieli ciągłość. Główny czynnik wpływający na ziemski klimat to aktywność słoneczna i pozostaje ona teraz na rekordowo niskim poziomie. Rozbryski słoneczne o klasie większej niż średnia praktycznie ustały. Jedyne burze magnetyczne wywoływane przez Słońce są powodowane przez dziury koronalne, które od czasu do czasu pokazują się na tarczy słonecznej. Oczekiwane jest zakończenie tej flauty. Dla tych, którzy pływają pod żaglami, wiedzą, co to jest flauta, czyli brak wiatru, albo w ogóle brak wiatru w tym przypadku. Ale nikt nie wie, kiedy to nastąpi. Zakończenie tej flauty, czyli zakończenie tego okresu, w którym na Słońcu nic się nie dzieje. I spekuluje się, że to zakończenie tej flauty nastąpi w roku 20. Oczywiście to wszystko są spekulacje, bo taki jest stan nauki na dzisiaj. No. Jednak obecnie, cytuję dalej, Słońce praktycznie nie zachowuje się już w sposób cykliczny. I można się spodziewać wszystkiego. Dotychczas można było mówić o 11-letnim okresie aktywności słonecznej, charakteryzującej się wzrostem i spadkiem aktywności, ale ostatni 25 cykl jest bardzo dziwny, z licznymi okresami pełnej flauty, praktycznie bez jakikolwiek plan słoneczny. Czyli innymi słowy, jest grzanie tej Ziemi non-stop, bez problemu. Tłumacząc z chińskiego na polski. Czy z naukowego na polski. No bo jeśli założymy, że to Słońce decyduje o tym, co się dzieje na Ziemi, a myślę, że zupełnie spokojnie to można założyć. Słońce, Księżyc przecież oddziaływuje w ogromny sposób na to, co się dzieje na Ziemi. Ale w tym przypadku Słońce. Jeśli ten okres, ten 25 cykl jest 25, 11-letni cykl, jest bardzo dziwny z licznymi okresami pełnej flauty, praktycznie bez jakichkolwiek plan. Czyli innymi słowy, to Słońce w sposób niezagrożony oddziaływuje swoimi promieniami słonecznymi na Ziemię i podgrzewa Ziemię znacznie, znacznie bardziej niż to było w poprzednich cyklach. Zdaniem grupy ekspertów z Northumbria University, prezentujących swoje ustalenia na spotkaniu astrofizyków w Walii, zaszły poważne zmiany na Słońcu. Zdaniem ich zaszły poważne zmiany na Słońcu i nie będzie ono w stanie nas ogrzewać tak, jak czyni to dotychczas. Czeka nas zatem radykalne ochłodzenie. I teraz, nie powiedziano nic na temat tego, co oni tam ustalili, dlaczego akurat czeka nas teraz to radykalne ochłodzenie, ale to właśnie, to stan wiedzy wszystkich tych naukowców zajmujących się tymi sprawami. Oni podejrzewają, że tak może być, ale ci od tego, od dwutlenku węgla i od tego, że my niszczymy, ludzkość niszczy atmosferę, to mają 100% pewność. No ale ci z Northumbria University twierdzą, że czeka nas zatem radykalne ochłodzenie. I teraz przypomnienie. Cytuję, ostatnia mała epoka lodowcowa miała miejsce między 1645 1715 rokiem. Spowodowała ona w Europie dramatyczne spadki temperatury. Na przykład londyńska Tamiza zamarzała w zimie, co obecnie się nie zdarza. Były to również okresy, kiedy okresowo, były to również czasy, kiedy okresowo zamarzał również Bałtyk, umożliwiając podróżowanie z Polski na przykład do Szwecji. Przyczyną, i teraz to jest ostatni akapit, tak głupawo napisany, dokładnie tak samo głupawo jak tamto zdanie, które musiałem Państwu wytłumaczyć. A tu brakuje tylko jednego słowa i już by było rozsądnie. Przyczyną wystąpienia tak radykalnie niskich temperatur na Ziemi było wtedy zjawisko zwane minimum Maundera. I teraz piszą, przez kilkadziesiąt lat Słońce wyglądało i zachowywało się dokładnie tak jak obecnie. Praktycznie nie było na nim plam, ani nie obserwowano żadnej sensownej aktywności. Oznacza to, że być może teraz również będziemy się musieli zmierzyć z poważnym ochłodzeniem. Więc zupełnie bez sensu. Przekładając to z normalnego na polski, należałoby napisać to tak. Przyczyną radykalnie niskich temperatur wówczas, tej ostatniej małej epoki lodowcowej między 1645 a 1715 rokiem, było zjawisko zwane minimum Maundera, czyli przez kilkadziesiąt lat Słońce zachowywało się dokładnie tak, jak obecnie zachowuje się Słońce. Czyli to minimum Maundera to jest odpowiednik tego, co my mamy teraz, w tej chwili. Brak aktywności Słońca, Słońce bardzo kiepskie. Oczywiście wtedy to było kilkadziesiąt lat, natomiast teraz to jest raptem kilkanaście lat. Ale to w końcu to już sprawa tych fachowców, tych naukowców, żeby tłumaczyć, dlaczego to minimum Maundera może być raz takie, raz siakie. Podejrzewam, że tego nie byliby w stanie wytłumaczyć, no bo nie mają wiedzy na to. Ale to minimum Maundera to jest okres właśnie dłuższy lub krótszy, wtedy to było dłuższe, teraz krótsze. Ten okres, ten do minimum Maundera poprzedzało zlodowacenie. Ten do minimum Maundera poprzedzało zlodowacenie. I w momencie, kiedy jeśli nie było na nim plam, tak jak wtedy, nie obserwowano żadnej aktywności, tak jak wtedy, i później nastąpiła epoka lodowcowa, ta od 1645 do 715, to można by sądzić, interpretując to, no tak, liniowo powiedzmy sobie, że skoro 300 lat temu było tak samo, to teraz podobnie, a Słońce zachowywało tak samo jak teraz, to można sądzić, że po tym minimum Maundera przyjdzie radykalne ochłodzenie. I koniec. No ale to ja myślę, że właśnie coś z tym człowiekiem, który pisał, było nie w porządku. O, proszę Państwa, tutaj mam jeden taki wystąpienie po tym artykule. Lubię, kiedy ktoś mówi o faktach, a nie o interpretacji. Otóż komentarz człowieka, który występuje jako poruszony. I cytuję go. Parę faktów znanych, w nawiasie, znanych paleoklimatologom i geologom, którzy dysponują dowodami w postaci lodowych odwiertów, rdzeni dna morskiego, próbek dendrologicznych czy torfu i tak dalej, a nie jakimiś nadaktywnymi ostatnio ekspertami. Otóż, dwukropek. W karbonie, czyli 360 milionów lat temu, średnie temperatury na Ziemi były od 4 do 6 stopni wyższe niż obecnie. To raz. W eocenie, 50 milionów lat temu, średnie temperatury na Ziemi były około 4 stopni wyższe niż obecnie. Kolejno. Pleistocen, to jest epoka emska, około 130 tysięcy lat temu, średnie temperatury były wyższe od obecnych o 2-3 stopnie. Tak zwane średniowieczne ocieplenie, średnie temperatury wyższe od obecnych około 1-2 stopnie. Średniowiecze. Był taki okres w średniowieczu, kiedy temperatury były wyższe od obecnych o 1-2 stopnie. Więc i to wtedy Wikingowie odkryli Grenlandię, czyli zielony ląd, bo wówczas porastały ją trawy, krzewy i drzewa. Rozumiecie Państwo? To było w wcześniejszym średniowieczu. A temperatury były tylko o 1-2 stopnie wyższe niż obecnie. A to proszę sobie wyobrazić, jak było, kiedy były 4-6 stopni. Gdzieś te ileś tam milionów lat temu. Ile to wtedy? Jak wtedy wyglądała Ziemia? No więc właśnie, więc to wczesne średniowiecze, kiedy Wikingowie odkryli Grenlandię, która była wówczas zielona, no bo stąd nazwa, Greenland, zielony ląd. I teraz on kończył to tak. I czy dalej wy, naukowcy, dużymi literami, twierdzicie, że to człowiek miał wówczas wpływ na klimat Ziemi? A może to jednak cykle kosmiczne, czyli Słońce, czy cykle Milankowicza, nie wiem co takiego, mają decydujące znaczenie. Wiecie Państwo, co jest optymistyczne w tym wszystkim? Że pod tym komentarzem dało łapkę w górę 119 osób, a w dół tylko 10. To znaczy, że robienie nam wody z mózgu przez ekoterrorystów jest nie do końca działa u nas. Marnie działa w każdym razie. I teraz ja chciałbym odpowiedzieć Państwu na pytanie. Podejrzewam, że większość Państwa jest to ludzi inteligentni, więc nie trzeba Wam tego tłumaczyć, ale możecie zadać pytanie, no dobrze, ale Pilchu, a dlaczego to w takim razie, po co nam ta heca z tym CO2 i z globalnym ociepleniem? Znaczy, to, że globalne ocieplenie jakieś tam następuje, to oczywiste, tylko że to za chwilę się to może zmienić w globalne ochłodzenie. Ale o co chodzi z tym CO2 w takim razie? Co to za kombinacja z tym CO2 i że to ludzie mają odpowiadać na to? Proszę Państwa, proste, jak konstrukcja cepa. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to o co chodzi? O money, 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 money. Tylko o pieniądze. Proszę Państwa, ci, którzy stwierdzili, to Al Gore zresztą, to jest kawał łobuza, który rozhuśtał mocno historię. Ci, którzy, znaczy chodziło o to, żeby można było wyciągnąć pieniądze z powietrza. Z niczego. Zarabiać duże pieniądze na powietrzu. No ale jak to zrobić? No przede wszystkim, kto to ma robić? Znaczy, kto mógł wpaść na taki pomysł? No mili Państwo, a znacie jakąś nację na świecie, która potrafi wyciągać pieniądze znikąd? Albo właściwie z każdego miejsca? Dokładnie z każdego? No myślę, że wszyscy znamy, prawda? Są to nasi przyjaciele, oczywiście, z dużymi literami. Przyjaciele żydowscy. Przyjaciele Żydzi. No nie wszyscy generalnie, ale ci z gigantycznymi pieniędzmi. I oni stwierdzili, że oni chcą zarabiać oni chcą mieć pieniądze znikąd. To znaczy nie pieniądze od nas oczywiście. Ale trzeba wymyśleć teorię, która będzie tak pasowała, żeby wszyscy się przestraszyli i bulili im ile wlezie. No i wymyślili tą historię z tym, że my jesteśmy winni wszystkiemu. Że my jesteśmy winni ociepleniu, że my straszliwie planetę niszczymy. To w ogóle dramat, tragedia i wsiąść i płakać. Co w pewnych miejscach się oczywiście zgadza, no ale umówmy się, że niekoniecznie wszędzie. No i jak powiedziałem, działalność człowieka jest taka, w porównaniu na przykład do wybuchu wulkanu, to jest nic. No, ale ci nasi żydowscy przyjaciele, oczywiście przyjaciele, a stwierdzili, że oni chcą mieć pieniądze z powietrza. No i jak to zrobić? Ano, wmówić ludziom, takim jak my, takim zwykłym, prostym ludziom, że to my jesteśmy winni temu, że CO2, że jest za dużo CO2 i my produkujemy za dużo tego CO2, no i musimy za to płacić. Koniecznie musimy za to płacić, bo to jak zapłacimy im oczywiście, no to może będzie lepiej, ale będziemy musieli bardzo długo płacić i bardzo dużo, coraz więcej będziemy musieli płacić im za to, że produkujemy to CO2. No i zaczęliśmy płacić. Państwo być może tego nie wiecie, nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale my płacimy już tak z 15 lat to minimum. Zaczęliśmy płacić 15-20 lat temu, minimum zaczęliśmy płacić. W ostatnich latach, to w ostatnim dziesięcioleciu, pojawił się handel uprawnieniami CO2. No, uprawnieniami do produkcji CO2. No, i to było właśnie to robienie pieniędzy z powietrza. Oczywiście, kto za to płaci? Za te uprawnienia? No, płaci państwo. No, ale ktoś musi na tym pośredniczyć. No, jak to kto? Goldman Sachs. Doskonały, świetny, wspaniały bank żydowski rodem z Ameryki. No i o to chodzi. I wszystko się kręci. Uprawnienia kupują głównie biedni. Albo ci średniacy. No tacy jak Polacy na przykład. Bo muszą. No bo żyją z węgla. No bo nie stać nas, no biedaków nie stać na różne rzeczy, prawda? No więc niech płacą. No to płacą. No to państwa płacą, państwo płaci, czy firmy płacą, ale tam tak naprawdę to przecież płacimy my. Na samym końcu tego łańcuszka jesteśmy my. My, bo my wykładamy pieniądze za to wszystko. My ludzie. Zwykli ludzie. A kto zbiera pieniądze? No Goldman Sachs. No jakże kto? No i te wszystkie łajdactwa, które się powołują na globalne ocieplenie, na CO2. Przecież ja Państwu, ile razy ja Państwu czytam różne kretyńskie teksty, ostatnio to chyba nawet wczoraj, nawet premier Singapuru, bardzo inteligentny człowiek, to znaczy inteligentnie zarządzający Singapurem, inteligentnie zarządzający, ale to znaczy, że to, że on jest inteligentnie zarządzający, to nie znaczy, że on ja to wszystkie rozumiem. Nawet on stwierdził, że będzie musiał Singapur ratować przed utonięciem. No, wariat, no wariat, no ale co na to poradzisz? Słowem, ale tak, takich wystąpień to jest ta fura. Co drugi dzień widzę mapki Polski, czy mapki Europy, jak to będzie wyglądała Europa za 30 lat, że to będzie wszystko zalane. O, prawie, może Bałtyk będzie trzy razy większy. To jest non-stop. To jest, proszę Państwa, właśnie to. Chodzi o to, żeby nas przestraszyć, żebyśmy się trwale przestraszyli, żeby do nas... To jest pranie naszych mózgów. Pranie w CO2. Nazwałbym to tak. Tak jest, pranie w CO2. A co no, na ten temat można powiedzieć? Mili Państwo, niewiele, znaczy ja zdaję sobie sprawę z tego, że tekstów, które mówią o tym, że to nie jest wcale pewne, że to ocieplenie, globalne ocieplenie, to za chwilę nas wszystkich zniszczy, jest takich tekstów jest 99,9%. Że to globalne, a i że to my oczywiście odpowiadamy za to. I musimy płacić i płacić i coraz więcej płacić. Takich tekstów jest 99%. Natomiast takich tekstów jako dzisiejszy, to może jest 0,01%. A co to oznacza? Wiecie Państwo, co to oznacza? To oznacza, że jest zmasowana akcja. A jak jest zmasowana akcja, to ja od razu, natychmiast, mi się kończą wszystkie możliwe lampki czerwone w mózgu i myślę sobie, o mordę, jak wszyscy mówią to samo, to znaczy, że to musi być jeden taki wielki kant, że aż no. No i jest. I dlatego ja pozwolę sobie być w tej 0,01%, czyli w jednym promilu ludzi, którzy mówią o takiego wała, jak Polska cała. Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. I Chiny na dodatek.